Otwórzcie Psalm 103. Czasami jest tak, że czujemy się bardzo zmęczeni i puści, jest pustka i wtedy, jak się to ciągnie jeszcze w dodatku, no to jak zwykle zaczynamy się zastanawiać, co się złego z nami dzieje i bywa tak, że po prostu Pan Bóg mu każe wracać do podstaw. Czyli krótko mówiąc, usiądź spokojnie i pomyśl o tym wszystkim, co było. O tym wszystkim, co między nami jest. Ten psalm to jest jeden z takich psalmów, kiedy psalmista zwraca się do swojej duszy. To jest taki... No ciekawy bardzo zabieg, dlatego że Paweł mówi, żeby nasz duch, dusza i ciało były gotowe na jego przyjście, prawda? I no, psalm jest duchową pieśnią, jest proroctwem, które pochodzi od ducha. I to wygląda tak, jakby Bóg mówił do tej duszy naszej, w której jest siedlisko emocji, siedlisko takich różnych uczuć, woli, żeby usiąść i zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Żeby ta dusza tak nie panikowała, nie stresowała się tak bardzo. Usiądź i porozmawiajmy teraz. I ten psalm zaczyna się od tego wersetu. Błogosław moja dusza Pana i całe moje wnętrze. Ktoś kiedyś zapytał o taką prostą rzecz. Kimże ja jestem, żeby błogosławić Pana? Zazwyczaj jest tak, że to większy błogosławi mniejszego. My błogosławimy nasze dzieci. Jesteśmy przyzwyczajeni, że Bóg błogosławi nam w takim sensie, że dobrze nam czyni. My chcemy błogosławić nasze dzieci, żeby wypowiadać nad nimi dobre słowa, żeby dobrze im czynić. A Bóg mówi, błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Kiedy tak siadamy przed Panem, to On nas zachęca do tego, żeby dobrze o Nim mówić, żeby dobrze mówić do Niego. Nie dlatego, żebyśmy my mieli dla Niego jakieś błogosławieństwo, tylko żeby przypomnieć sobie, co takiego się stało w naszym życiu i żeby się uspokoić. I dalej jest napisane, błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. I kiedy już tak siądziemy sobie przed Panem, zaraz będziemy mówić o siadaniu przed Panem, ale kiedy tak siądziemy sobie przed Panem, to wtedy On nam mówi, przypomnij sobie to wszystko, co się do tej pory działo. Czyli jeżeli masz czas zastoju, tak jak niedawno mówiliśmy, albo kiedy zaczynasz się zastanawiać, co się takiego dzieje, kiedy zaczynasz mieć do siebie pretensje, to po prostu usiądź, uspokój się, i zacznij rozmawiać, a zacznij od błogosławieństwa, od tego, żeby ta dusza zwróciła się do Pana i dobrze o Nim mówiła. I żeby to nasze całe wnętrze błogosławiło Jego święte imię. Czasami Bóg mówi o tym, że jest święte imię, jest święte ramię, które się objawia. I imię to jest coś takiego, co jest naturą, co jest istotą. Błogosław moja dusza i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Dobrze jest sobie usiąść i przypomnieć sobie o tym, jakie dobrodziejstwa wyświadczył na Pan Bóg. I niektóre te dobrodziejstwa są niewidoczne na co dzień. Czyli upływa czas tak powoli, że my tych dobrodziejstw nie widzimy. pewnie mieliście już taką sytuację, kiedy po jakimś tam czasie wchodzicie do kogoś do domu i tam są dzieci. I te dzieci w tym domu rosną w sposób właściwie niewidoczny, tak powoli. Ale przychodzi ktoś z zewnątrz i pierwsze słowa, jakie mówi, aleś urósł, bo nie widział go dawno. My czasami takich błogosławieństw i dobroci Bożej nie widzimy na co dzień. Dobrze jest sobie usiąść i przypomnieć. Jest taki fragment w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Mojżeszowej. To jest 8 rozdział. I tam na początku są takie słowa: pamiętaj całą drogę, którą prowadził Cię Pan, Twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by Cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył Cię, dawał Ci odczuć głód, karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na Tobie, Twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Czyli przyjrzyj się temu, co się działo przez te 40 lat. Przecież działy się cuda, których Ty na co dzień nie widziałeś. A jednak Twoja noga nie opuchła, wróć do tego i zobacz. I to wszystko się działo, to wszystko, w naszym życiu to wszystko się dzieje. Działy się drobne rzeczy i dobrze jest czasem sobie usiąść, przypomnieć te drobne rzeczy, porozmawiać wspólnie z bratem, z siostrą, z żoną. Usiąść i powiedzieć, popatrz, przypomnijmy sobie, co Bóg dla nas do tej pory zrobił, jaki był dobry. I ta rozmowa odbuduje w taki sposób, że odżywają nie tylko wspomnienia, ale odżywa nasz duch, nasza dusza odżywa. I ona przypomina sobie wszystkie dobrodziejstwa Pana. I również sens tych dobrodziejstw, a także sens pewnych prób, które przez te 40 lat, czy ileś tam lat następowały. I jest taki moment w życiu Dawida, bo to jest jego psalm. Jest taki moment w życiu Dawida, kiedy Bóg mu złożył obietnicę. Jest tak zwane przymierze Dawidowe. Przejdźmy do drugiej księgi Samuela, rozdział 7. Tam jest takie bardzo charakterystyczne stwierdzenie. Bo Natan przyszedł do Dawida i mówi, tak mówi Pan, czy Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem synów Izraela z Egiptu. Aż do dziś, lecz wędrowałem w namiocie i w przybytku. I wszędzie, gdzie wędrowałem ze wszystkimi synami Izraela, czy powiedziałem do któregoś sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud Izraela, dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego? Teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan zastępów. Wziąłem Ciebie z owczarni, gdzie chodziłeś za owcami, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I teraz dobrze sobie przypomnieć jest, z czego nas Pan Bóg wziął? Ciebie wziąłem z owczarni. Byłeś prostym człowiekiem, pasałeś owce. A jednak doznałeś czegoś takiego. Ciebie wziąłem, nie wiem, z domu, Ciebie wziąłem. A skąd Cię wziąłem? Byłeś tym, byłeś tamtym. Nawet byłeś pijakiem, byłeś palaczem. Nie wiem, jakiś zawód bardzo prosty. Byłeś człowiekiem w ogóle niegodnym tego, co dostałeś. Takich obietnic. Ja Ciebie wziąłem z tej owczarni. I każdy ma swoje jakieś dzieło w Królestwie Bożym. Akurat Dawid miał zostać wodzem, czyli z takiej niskości został tak bardzo wywyższony. I my gdziekolwiek byliśmy, to byliśmy w miejscu, w którym byliśmy do zniszczenia. A jednak Pan Bóg nas wywyższył. Nie jesteśmy wodzem nad Izraelem, ale jesteśmy dziećmi Bożymi. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś. Wytraciłem z Tobą wszystkich, przed Tobą wszystkich Twoich wrogów, uczyniłem Twoje imię wielkim, jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. Dawid miał swoją historię, każdy z nas miał swoją historię, ale jedno jest wspólne. Bóg jest z nami wszędzie, dokądkolwiek idziemy. Nawet jeżeli tego nie widzimy, kiedy nie mamy czasu i kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, a nawet ślepi.
I potem Bóg daje obietnicę. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza i umocni jego królestwo. On zbuduje mi dom dla mojego imienia, utwierdzę tron jego królestwa na wieki. I kiedy już cała obietnica zostaje wypowiedziana, to 18 werset mówi tak, wtedy wyszedł król Dawid, usiadł przed Panem i przemówił, kimże ja jestem, Panie Boże, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd. Lecz i to było jeszcze mało w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż zdążyłeś również obietnicę o domu Twojego sługi na daleką przyszłość. Czy taki jest zwyczaj u ludzi, Panie Boże? I cóż więcej może powiedzieć Ci Dawid? Ty bowiem znasz swojego sługę, Panie Boże. I kiedy tak siadamy przed Panem, to właśnie dobrze jest powiedzieć, Panie, a kimże ja jestem, żeby Ci błogosławić? A kimże ja jestem, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? I król Dawid był dalekowzroczny. Jest taki moment, kiedy król Asa, czy Ezechiasz, mówi, no wszystko będzie dobrze, bo ja nie dożyję tej katastrofy. To nie będzie za moich dni. Ale Dawid był dalekowzroczny. Mówi, aż daleka przyszłość. I to jest tajemnica. To jest tak daleka przyszłość, że Dawid nawet sobie z tego sprawy nie zdawał. I Bóg daje nam obietnicę na tak daleką przyszłość, że sięga wieczności. I dobrze jest sobie siąść przed Panem, powiedzieć, Panie, kimże ja jestem, że ja Cię mogę błogosławić, że moja dusza może Cię błogosławić. Kim ja jestem, że mogłem otrzymać takie obietnice? Przecież każdy z nas jest tak naprawdę nikim i tak naprawdę nie zasłużyliśmy kompletnie na nic, a jednak Pan Bóg darmo nam dał rzeczy, których nie rozumiemy i nigdy nie zrozumiemy. Dalej przechodzimy do psalmu 103. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby. I to jest na bieżąco. Więc jeżeli dzisiaj coś jest, to On jest gotów przebaczać. To nie jest tak, że On przebaczył kiedyś, a nie przebaczy już dziś. Nie przebaczy jutro. Więc wystarczy do Niego przyjść w szczerości i powiedzieć Mu po prostu, co nam leży na sercu. Co gdzieś jesteśmy, mamy coś pochowane. To jest bardzo ważne. Zawsze o tym mówimy. Żeby tego nigdy nie chować. Ale On przebaczy. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby. Niektórzy myślą, że On uzdrawia te choroby, to znaczy wszystkie choroby nasze uzdrowi, ale jak się patrzy na kontekst całej Biblii, no to widać, że Pawła nie uzdrowił, Tymoteusza nie uzdrowił. I tak patrzę na ten czwarty werset, na trzeci werset, nie, na czwarty. Dobrze mówię? Na trzeci, druga część. Że za każdym uzdrowieniem, jakie się dzieje, stoi On. Za każdym uleczeniem, które się dzieje, stoi Pan. Jeśli się nie dzieje, to On może powiedzieć, dosyć masz mojej łaski. W Nim możemy widzieć, że On ma swój plan. Bo może nie na dziś. Może czegoś nas chce nauczyć. Może to jest tak, jak w tej piątej Mojżeszowej, że Cię karałem i robiłem różne rzeczy po to, żeby zobaczyć, co jest w Twoim sercu. On wybawia Twoje życie od zguby. On Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. Ukoronować coś albo kogoś, to znaczy, bo inaczej się mówi, że na przykład ukoronował albo zwieńczył jakieś dzieło, czyli doprowadził je do końca. Ukoronować można kogoś, kto jest królem. Można mu założyć koronę. Słowo Boże mówi, że jak dojdziemy do końca, to dostaniemy koronę albo wieniec zwycięstwa inaczej. Jeżeli o tym mowa, że Bóg koronuje albo daje taki wieniec zwycięstwa, to On nam to daje nie dlatego, że my jesteśmy tacy silni i dojdziemy do końca i zwyciężymy, bo tam jest napisane, że zwycięzca otrzyma koronę żywota, ale On ją otrzyma dlatego, że Pan Bóg jest miłosierny i wielką litość nam okazuje. Czyli taką koronowaniem Jego dzieła, ono następuje dlatego, że Pan Bóg jest litościwy i miłosierny, a nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy. Czyli nawet dochodząc do końca, dobiegając biegu, tak jak Paweł pisze, że biegu dokonał, walkę dobrą stoczył i teraz czeka na wieniec sprawiedliwości, obiecany wszystkim, którzy go miłują. miłują Jego przyjście dokładnie. To dobiegnięcie i tak jest dlatego, że Pan Bóg jest miłosierny i litościwy. I to tak, jakbyśmy usiedli przed Nim i sobie zaczęli to wszystko przypominać, błogosławić Pana, zobaczyć czy widzieć, co nam przebacza. Przypominać sobie o tych dobrodziejstwach i o tym, że to miłosierdzie i ta litość cały czas są nad nami. I jeżeli nawet dobiegniemy, to dlatego, że On się tak zachowuje. Jest taki fragment w Księdze Malachiasza 3:6. Tam jest napisane, że gdybym ja się zmieniał, to wy, synowie Jakuba, was by już nie było. Gdybym ja się zmieniał. Bo Bóg daje przymierze, w ramach przymierza daje obietnicę i jeżeli w ramach przymierza daje obietnicę, to ona jest niezłomna. Wobec tego nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, jest obietnicą niezłomną. I Bóg się nie zmienia. I my czasami sobie myślimy, że już po nas, ale Bóg musiałby się zmienić, żeby było po nas. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. Jakże często tak jest, że czujemy się już starzy i chcemy, żeby tak było, żeby Pan Bóg nas odnowił, ale on w Izajaszu pisze, że po prostu trzeba czekać i ten podmuch przyjdzie. A czekać można łatwiej, kiedy się przed Nim usiądzie i zacznie myśleć o tym, co dla nas zrobił, jaki jest łaskawy i litościwy. On wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym. Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. I to, co dał poznać Mojżeszowi, a potem synom Izraela, ma swój ciąg dalszy. Dlatego, że później dał poznać rzeczy, które nam zostały objawione poganom i dzięki temu my zostaliśmy włączeni w to wszystko, co Bóg dał poznać Mojżeszowi, Izraelowi i dalej, i poganom. I łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Więc jeżeli mamy do siebie pretensje i zaczynamy się podejrzewać Pana Boga, że coś nam za chwilę zrobi, bo już musi nas skarcić, to może jeszcze nie czas. Poczekaj, spokojnie. Przede wszystkim On jest łaskawy i litościwy. I nie jest skory do gniewu. I naprawdę jest miłosierny. Więc idę do Niego, licząc na to miłosierdzie, na tą łaskę i na tą litość. I wiedząc, że On najpierw nie będzie się gniewał, najpierw będzie chciał mi przebaczyć. Dlatego mogę uspokoić moje serce. Że nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Bo On nie postępuje z nami według naszych grzechów, to jest 10 rozdział, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Niesamowity jest. Że już sam sobie to bym dawno odpłacił za tak samo, bo już nie mam do siebie cierpliwości. Są takie osoby i przypuszczam, że między nami też bardzo dużo wymagamy od siebie i równie dużo wymagamy od innych. I sam dla siebie nie mam już cierpliwości i sam dla siebie to po prostu już bym się dawno mocno uderzył. Ale Pan Bóg taki nie jest. On według naszych grzechów z nami nie postępuje. Bo jest łaskawy. Dlaczego? 11 werset. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. I tu wracamy do takiej rzeczy dosyć podstawowej, bo bojaźń Pańska jest podstawą wszystkiego. Jest początkiem wszelkiej mądrości. Jeżeli ktoś się boi Pana, to może spokojnie usiąść, dlatego że On raczej nie będzie człowiekiem nikczemnym, który będzie nadużywał cierpliwości Bożej w sposób taki bezczelny. Dlatego Bóg mówi, że jeżeli ktoś nie grzeszy w sposób świadomy, z tak zwaną podniesioną ręką, jak to się mówiło u Żydów, to będzie bezpieczny. Jeżeli ktoś natomiast będzie przez dłuższy czas marnował to wszystko, grzeszył w taki sposób. Jest taki moment, kiedy inne przymierze było zawierane i to jest Księga Powtórzonego Prawa. I to jest 29 rozdział. 18 werset. Niech nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani pokolenia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana naszego Boga, by iść i służyć Bogom tych narodów, i żeby nie było wśród was korzenia wydającego żółć i piołun, który gdy usłyszy słowa tego przekleństwa, pobłogosławi sobie w sercu, mówiąc, będę miał pokój, chociaż będę postępował według zdania mego serca, dodając pijaństwo do pragnienia. Sobie pobłogosławi. I to jest fragment, który, do którego nawiązuje autor listu do Hebrajczyków. To jest 12:15, list do Hebrajczyków. Tam jest napisane tak. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Kiedy siadamy przed Panem i zaczynamy sobie przypominać, błogosławić Go, to Jego błogosławimy, nie sobie błogosławimy. Nie, sami siebie nie próbujemy jakoś uspokoić, że wszystko będzie dobrze bez względu na to, jak będę żył. To jest inaczej, jeżeli siadamy i mówimy, Panie, kimże ja jestem, że Ty mnie tak pobłogosławiłeś? Zupełnie inna sytuacja. 12 werset, wracamy do Psalmu 103. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Znowu kolejna myśl od tego, Panie, co Ty dla mnie zrobiłeś? I kimże ja jestem, że Ty coś takiego ode mnie zrobiłeś? I dlaczego to przymierze jest tak cenne? Dlaczego ta krew jest tak cenna? Bo na podstawie tej krwi oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, wracamy do tamtej myśli, którzy się Go boją. Bo ta bojaźń Pańska, zdrowo pojęta, ona nas trzyma w odpowiednim w miejscu w ogóle przed Panem. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni i pamięta, że jesteśmy prochem. To też uspokaja człowieka. Bo Bóg nie będzie od nas więcej wymagał niż to, co o nas wie. Wie, jacy jesteśmy marni, wie, jacyśmy jesteśmy słabi i mamy takiego arcykapłana, który tu był i który wszystkiego doświadczył z wyjątkiem grzechu. I dlatego możemy się do Niego zwrócić, a On udzieli nam łaski we właściwej porze. 4 rozdział Hebrajczyków. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny, wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna już go, i nie pozna go już jego miejsce. Ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów, nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania. I Piotr cytuje ten fragment w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, mówiąc do ludzi, którzy są już odrodzeni. Wiedząc, nie, inaczej, jeszcze wcześniej, a jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, objawionego w czasach ostatecznych ze względu na nas, na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich miłujcie, będąc odrodzeni z nasienia, nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat polny. Trawa uschła, a jej kwiat opadł, lecz Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. To jest również Słowo obietnicy, tak jak zostało to dane Dawidowi. i kim jesteśmy, żeby ta obietnica została nam dawana. Ale skoro oczyściliśmy swoje dusze, w takim razie bądźmy konsekwentni, bo jesteśmy odrodzeni z nasienia niezniszczalnego. I znowu nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić Jego przykazania. I Pan Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, to to będzie robić. Będziecie robić, bo takie jest przykazanie, bo takie jest przymierze. Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a Jego Królestwo panuje nad wszystkimi. Jest punkt odniesienia. On się nie zmienia. I dlatego wy, synowie Jakuba, jeszcze nie zginęliście. On się nie zmienia nigdy. Błogosławcie Pana, Jego aniołowie, potężni siłą, który wypełniacie Jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi Jego słowa. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, Jego słudzy, którzy spełniacie Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław moja duszo Pana. Klamra do pierwszego wersetu, a wcześniej błogosławieństwo czy zachęta, żeby wszystko Go błogosławiło, bo jest tego godzien. I dobrze, że młody człowiek to przeczytał dzisiaj, żeby błogosławić Pana, wszystkie zastępy, cała przyroda, wszystkie stworzenie, bo jest tego godzien. I jak się tak siądzie, to się nabiera takiej perspektywy. I potem wraca do nas spokój i wraca do nas świadomość, że Pan Bóg jest. I jeśli tylko doceniamy, pamiętamy i się chwilę zastanowimy, jaki jest i co zrobił, to wrócimy na drogę prostą. Amen.
Amen.